Ze świata finansjery niewielu mogło się cieszyć praktycznie opinią gwiazdora. Bernie Madoff, finansista, filantrop, złoty człowiek, który owinął sobie wokół palca zarówno Wall Street, jak i Hollywood. Kiedy aresztowało go FBI w 2008 roku, dla wielu było szokiem. Konkretnie dla ponad 13 tysięcy jego inwestorów, w tym dla Kevina Bacona czy Stevena Spielberga. Szczególnie kiedy potem się okazało, że został skazany za jedno z bagatelnych dla największych oszustw finansowych w historii ludzkości. Nim służby zdołały się połapać, że coś w finansach Madoffa nie gra, zdołał zgarnąć kilkanaście miliardów dolarów od niczego nieświadomych celebrytów z pierwszych stron gazet, wybitnych i utalentowanych przedstawicieli świata biznesu czy czołowych, najważniejszych osób związanych z Hollywood. Choć Madoff, oszust, odszedł z tego ziemskiego padołu 14 kwietnia 2021 roku w więzieniu, po spędzeniu 12 lat ze 150, na które był skazany, jego przypadek powinien być przestrogą nad przestrogami dla wszystkich, którzy są tudzież planują dopiero dostać się do lukratywnego świata finansjery. Najciekawsze w jego przypadku jest to, że przez wiele lat uważany był za finansistę profesjonalnego, a jego oszukańcze praktyki dopiero ujrzały światło dzienne po kilkudziesięciu latach prowadzenia działalności. Mało jest tych, którzy mogliby sprzeczać się ze stwierdzeniem, że Bernie był jednym z najsłynniejszych oszustów finansowych świata. Na taki tytuł trzeba sobie zapracować. Faraonowie, gdyby żyli, pokiwaliby głowami z admiracją, ponieważ był architektem, konstruktorem największej w historii piramidy. Finansowej co prawda, ale zawsze piramidy, którą w dodatku udawało mu się skrzętnie i sprawnie ukrywać pod pretekstem, pozorem prowadzenia funduszu inwestycyjnego. Zacznijmy jednak od początku. Bernard Madoff pochodził z rodziny żydowskiej, która mieszkała w mieście, legendzie, w Nowym Jorku, w dzielnicy Queens. Przychodzi na świat na rok przed wybuchem II wojny światowej, w 1938. Ma dwoje rodzeństwa, tata jest, co ciekawe, zarówno hydraulikiem, jak i maklerem giełdowym. Z danych wynika, że niektórzy jego przodkowie pochodzili z Polski. Studia podejmuje na Uniwersytecie Alabama, potem kończy Uniwersytet Hofstra w 1960 roku. Zakończył swoje starania w pozyskiwaniu dalszej wiedzy w prawniczej szkole The Brooklyn Law School po roku, po to, aby założyć własną firmę. W tym czasie Bernard L. Madoff Investment Securities LLC brzmi dumnie. Dysponuje na początku funkcjonowania funduszu kwotą w wysokości 5000 dolarów, gdzie na dzisiejsze przeliczając wychodzi jakieś 45 tysięcy dolarów na dobry początek. Zebrane fundusze pochodziły z uczciwej, ciężkiej pracy. Do łatwych zapewne nie należało robienie jako ratownik wodny, czy w pocie czoła jako monter spryskiwaczy. Finansowym wybawcą Madoffa był jego umiłowany teść, który postanowił wręczyć mu pożyczkę na dobry początek w wysokości 50 tysięcy dolarów. W całej historii Madoffa na początku nie pojawiały się żadne sygnały, by z tego wszystkiego miała się pojawić największa na świecie piramida finansowa. Fundusz jego rozpoczyna się od popularnych amerykańskich penny stocks, czyli akcji wartych dosłownie grosze. Tylko że nie był pierwszą firmą w tej dziedzinie, zatem czymś musiała się firma wyróżniać. Taką wyróżniającą się cechą było korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. Przez pewien czas firma była w ścisłej czołówce największych animatorów rynku, czyli firm wyspecjalizowanych w zakupywaniu akcji dla jednych klientów czy sprzedawaniu akcji innym klientom. Do tego stopnia genialnie sobie jego firma radzi, że Madoffa spotyka niesamowity zaszczyt. Staje się prezesem rady dyrektorów w organizacji zrzeszającej brokerów National Association of Securities Dealers. A to była tylko jedna z wielu twarzy jego firmy, bowiem dwie kolejne części trudniły się działaniami doradczymi oraz stricte inwestycyjnymi. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach i po latach tutaj FBI będzie śledziło, co się tak naprawdę wyrabia. Nowojorski biznesmen przez wiele, wiele lat chodził z wizerunkiem człowieka sukcesu. Był swego rodzaju guru, bo gwarantował swoim inwestorom zwroty, nawet kiedy rynek miał chwilowe kryzysowe wahania. Może oszołamiać, że miał wizerunek finansisty, odnoszącego sukcesy i że dali się oczarować nie tylko celebryci z Hollywood, ale też profesjonaliści z Wall Street. Madoff gwarantował inwestorom stałe, duże zyski na poziomie około 10%. Nawet w czasach kryzysu piramidę finansową ukrył pod płaszczem swojego funduszu, który już wtedy był przedsięwzięciem molochem. Trzeba przyznać, że dość sprytnie zorganizował swoją piramidę. Do tego celu wynajmował 3-piętrowe biuro w Nowym Jorku. Jedno piętro zajmowali wynajęci handlowcy, którzy stanowili niepodważalny dowód na to, że to, co wyczyniał, było jak najbardziej wiarygodne. Handlowcy uwiarygadniali działalność poprzez inwestycje. Kolejne piętro zajęte było przez dość rozległe biura przedsiębiorstwa. Najlepsze było trzecie piętro. Jego biura, czyli miejsce dostępne tylko i wyłącznie dla Madoffa. Mieściła się tam pełna dokumentacja całej sprawnie wszakże działającej piramidy finansowej. Zyski w jego firmie pojawiały się wyłącznie dlatego, że umiejętnie zachęcano kolejnych klientów do inwestowania, czyli na takiej samej zasadzie, jak działają wszelkie inne piramidy finansowe. Wszystko działało, ponieważ udawało się jego firmie wynajdować kolejne chętne ofiary, co przemawiało na korzyść Madoffa. To było to, że wykonał już kawał dobrej roboty wcześniej, przez co mógł cieszyć się z nienagannej, zdobytej ciężką charówą i doświadczeniem renomy. Dodatkowo jego reputację dopieszczał na Wall Street fakt, że nie przyjmowano każdego do inwestowania. Nim przyjmowano ofiarę, dokładnie ją analizowano, czy się nadaje, by ją przyjąć. Nadawało to pewnego charakteru elitarności procesu samego zetknięcia się z przedsiębiorstwem Madoffa. Potencjalni inwestorzy uważali, że firma była przez to jeszcze atrakcyjniejsza. Jeszcze w 1999 roku jeden analityk zachodził w głowę, jak to wszystko jest w ogóle możliwe. Postanowił zatem poinformować amerykańską komisję do spraw papierów wartościowych, że matematycznie i prawnie niemożliwe jest, żeby Madoff mógł zapewniać deklarowane stopy zwrotu. W ciągu zaledwie 4 minut nastąpiła weryfikacja liczb podawanych przez Madoffa. 5 minut później pada podejrzenie, że fundusz musi oszukiwać klientów, bo nie ma innej opcji. Niestety, analityk działający w pojedynkę został kompletnie zignorowany przez komisję do spraw papierów wartościowych. I to nie raz. Zignorowano go także rok później, w 2000 roku, potem w 2001 roku i w 2005 roku i w 2007 roku. Zdawało się, że komisja raczej wolała wierzyć Madoffowi, tylko że do czasu. W 2008 roku wybuchła kryzys, a klienci Madoffa, jak to klienci generalnie w chwilach kryzysowych postępują, zaczęli dość masowo wycofywać swoje środki. Z zasady budowy piramidy wynika, że jeśli zaczyna topnieć ilość nagromadzonego kapitału na spodzie piramidy, konstrukcja takiej ewentualności nie toleruje, a piramida sypie się niczym domek z kart. Z rozlicznych kont zaczęły znikać fundusze i zaraz szydło miało wyjść z wora. Nie do końca w ciemię bity Madoff zorientował się, że niebawem wszystko się wyda. Zawezwał zatem do siebie szefa do spraw finansów funduszu i zlecił mu wypłacenie należności w pierwszej kolejności krewnym, a także najlepszym inwestorom, tym, którzy mogli mu najbardziej zaszkodzić. Później w sądzie zeznawał ten szef od spraw finansowych i podał, że Madoff ze łzami w oczach przyznał mu się, że wszystkie transakcje były sfałszowane. Każda jedna transakcja. To znaczy, że przez cały okres funkcjonowania funduszu Madoff nigdy nie kupił i nigdy nie sprzedał ani jednej akcji w ramach swoich inwestycji. Kiedy już jego oszukańczy okręt tonął, usiłował ratować go poprzez ubieganie się o pożyczki z banków, czy szukał ratunku w zastrzyku finansowym od innych inwestorów. Bezowocnie. Synom zaangażowanych w działalność firmy proponował wypłacenie specjalnych bonusów w postaci 170 milionów dolarów. Kiedy przyznał im się, że pokaźna część działalności była piramidą finansową, ci skontaktowali się ze swoimi adwokatami, którzy następnie skontaktowali się z FBI. 11 grudnia 2008 roku Madoff trafia w ręce FBI, a z danych z kont firmowych wynika, że jest jakieś 60 miliardów dolarów. Choć w istocie nie było nawet centa. W sądzie przyznał się do oszustwa finansowego, którego ofiarami padło 13,5 tysiąca inwestorów. Sąd skazał go na 150 lat więzienia. Klienci zainwestowali w jego piramidę około 17,5 miliarda dolarów, z których udało się odzyskać jakieś 13 miliardów. W czasie rozprawy przeprosił i powiedział, że mu wstyd. Twierdził też, że popełnił tragiczny błąd. FBI oczywiście zajęło majątek państwa Madoff, a właśnie jego żonie FBI nawet zabrało 80 milionów dolarów, zostawiając co prawda 2,5 miliona, ale zabrali 80 milionów. Oczywiście nie była wtajemniczona w machlojki męża. Szczerze mówiąc, to, czego Madoff nie przewidział, to to, jaki wpływ cała piramida będzie miała na jego rodzinę. Jego syn popełnił samobójstwo równo 2 lata po wykryciu oszustwa. Brat Berniego poszedł siedzieć na 10 lat, choć twierdził, że nic nie wiedział o przekrętach. Kiedy prawda ujrzało światło dzienne, jego żona płakała co noc, póki ze zmęczenia nie zasypiała. Tak bardzo przeżywała to, ile cierpienia i bólu jej mąż sprawił i tylu ludziom. Jak tłumaczyła potem, czuła się upokorzona, zdradzona i oszukana, że mężczyzna, za którego wychodziła, okazał się być podłym oszustem. Mimo wyrzutów sumienia, Madoff pozostał w więzieniu aż do śmierci. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry. Jak nie, to w dół. A jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was usypie sobie taką piramidę z piasku i zrobi z nim selfie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.